Witamy na drugim spotkaniu. Za parę minut będziecie omawiać zadanie domowe, a przez pozostałą część spotkania będziecie analizować sposoby zachęcania dzieci do współpracy. Niedawno podsłuchałam rozmowę w poczekalni u dentysty i pomyślałam o naszych poprzednich zajęciach. Widziałam 10-letniego chłopca, który wyszedł z gabinetu, pocierając szczękę. Podszedł do matki i jęczał.
A ten dentysta prawie by mnie zabił tym zastrzykiem!
Och, daj spokój, sama też dostawałam zastrzyki i wcale mnie to tak bardzo nie bolało.
A mnie tak prawie by mnie zabił!
Zachowujesz się jak dzidziuś.
Jesteś niedobra, nienawidzę cię!
Jak śmiesz mówić do mnie w ten sposób? Poczekaj, aż wrócimy do domu.
Zdziwiłam się, jak szybko można popsuć komuś nastrój. Zastanawiałam się, co by się stało, gdyby ta matka potwierdziła uczucia chłopca. Odtworzyłam sobie w umyśle tę scenkę. Chłopiec mówi:
ten dentysta prawie by mnie zabił tym zastrzykiem.
Matka mogłaby odpowiedzieć:
ale cię musiało boleć.
Chłopiec prawdopodobnie by powiedział:
o tak.
I tak by się to skończyło. Moja pierwsza myśl była następująca. Gdyby ta matka uczęszczała na nasze zajęcia o potwierdzaniu uczuć, uniknęłaby tej przykrej sceny. Potem pomyślałam: to nie takie proste. Czym innym jest odgrywanie scenek na zajęciach, czym innym stosowanie metod na polu walki z prawdziwymi dziećmi. Stare nawyki nie ustępują tak łatwo.
Teraz zatrzymajcie odtwarzacz.
I opowiecie sobie, co wydarzyło się, kiedy zaakceptowaliście i uszanowaliście uczucia dzieci. Ciekawi nas, jak wyglądały wasze pierwsze doświadczenia z akceptowaniem uczuć dzieci. Rodzice zwierzali nam się.
Ten język brzmiał tak dziwnie w moich uszach.
Moje dziecko po prostu się we mnie wpatrywało.
Mój syn wydawał się zachwycony tym, że usiadłam i słuchałam, co mówi. Na końcu mnie uścisnął.
Pewna matka powiedziała nam:
próbowałam, ale to nic nie dało. Moja córka przyszła ze szkoły zasmucona. Powiedziałam: ale jesteś smutna. Wiecie, co zrobiła? Trzasnęła drzwiami i poszła do swojego pokoju.
Wytłumaczyłam tej matce, że jeżeli nawet wydaje się, iż to nie skutkuje, to jednak skutkuje. Dziecko zamknęło za sobą drzwi, ale wiedziało, że ktoś je rozumie i troszczy się o jego uczucia. Jednak najbardziej zapamiętałam wypowiedź pewnego nastolatka, którego matka brała udział w pierwszych zajęciach. Wrócił ze szkoły, mamrocząc ze złością: nie mieli prawa zakazywać mi dzisiaj gry w drużynie tylko dlatego, że nie miałem spodenek gimnastycznych. Musiałem siedzieć i patrzeć, jak grają. To nie było w porządku. Matka powiedziała: to musiało być dla ciebie przykre. Chłopak odparł: och, ty zawsze musisz trzymać ich stronę. Potrząsnęła jego ramieniem i powiedziała: Jimmy, myślę, że nie słyszałeś, co mówiłam. Powiedziałam, że to musiało być dla ciebie przykre. Przeglądał jej się przez dłuższą chwilę, wreszcie stwierdził: tata też powinien chodzić na ten kurs. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszej sesji. Gdy nie miałam jeszcze dzieci, nie zdawałam sobie sprawy, że któregoś dnia stanę się wrogiem. Osobą, która ciągle każe im robić to, czego robić nie chcą. Od rana do wieczora powtarzałam: umyjcie ręce, pozbierajcie klocki, włóż sweter, powieś płaszcz, zróbcie lekcje, umyjcie zęby, idź do łazienki, ubierzcie się. Idźcie do łóżka, idźcie spać. Byłam również tą, która zabraniała im robienia tego, co chciały robić. Nie jedz palcami, nie kop stołu, nie bij siostry, nie skacz po kanapie, nie ciągnij kota za ogon, nie wkładaj fasoli do nosa. Dzieci przybierały postawę: zrobię to, co będę chciał. Ja natomiast przybierałam postawę: zrobisz to, co ci każę. I zaczynała się walka. Stopniowo uświadamiałam sobie, jak wiele poświęcam czasu i energii, by skłonić dzieci do współpracy. Ponieważ zachęcanie dzieci do współpracy to temat dzisiejszej sesji, proszę, aby każdy poświęcił teraz kilka minut na wypisanie tego, co każe i co zabrania dzieciom robić w ciągu jednego typowego dnia. Na stronie 23 podręcznika znajdziecie tabelkę, do której możecie wpisać wasze typowe: zrób to i nie rób tego. Przewodniku.
Proszę zatrzymać odtwarzacz.
Niezależnie od tego, czy wasza lista jest długa, czy krótka, każdy zapis na niej określa, ile tracicie czasu i energii oraz ile jest powodów do wywołania konfliktu. Zanim poznamy pomocne sposoby zachęcania dzieci do współpracy, zobaczmy, jakie metody najczęściej stosujemy. Są to groźby, rozkazy, oskarżenia, kazania, ostrzeżenia, sarkazm. Abyśmy mogli stwierdzić, jak dzieci reagują na te metody, poproszę kilku ochotników o przeczytanie na głos kart z przykładami typowych taktyk stosowanych przez dorosłych.
Proszę zatrzymać odtwarzacz.
Na czas rozdawania kart ochotnikom. Proszę, aby ci, którzy otrzymali karty, przeczytali je na głos w kolejności numerów. Kiedy przyjdzie twoja kolej, przeczytaj treść tak, jakbyś naprawdę mówił do dziecka. Pozostali uczestnicy będą słuchać tak, jakby rzeczywiście byli dziećmi. Możesz wyobrazić sobie, że jesteś dzieckiem. Zamknąć oczy, skupić się na uczuciach, które budzą w tobie słowa wypowiadane przez rodziców. Kiedy przeczytacie wszystkie karty, podzielcie się wrażeniami. Nie ma złych ani dobrych reakcji. Cokolwiek czujesz, dla ciebie jest to ważne.
Proszę zatrzymać odtwarzacz.
I rozpocząć ćwiczenie od przeczytania pierwszej karty. Obwinianie i oskarżanie. Prawdopodobnie sporządziliście wspólnie całkiem pokaźną listę. Wszystkie metody wydają nam się tak dobrze znane. Groźby, przezywanie, sarkazm. Z pewnością budzą one takie uczucia jak złość, poczucie winy, bezradność, przekora. I skoro my, dorośli, doświadczamy takich uczuć podczas zwykłej gry z podziałem na role, to co muszą odczuwać dzieci? Czy są inne sposoby? Czy są metody zachęcania dzieci do współpracy, które nie budzą w nich tylu wrogich i przykrych uczuć? Czy są metody, aby ucywilizować nasze dzieci w cywilizowany sposób? Chcemy przedstawić wam 5 metod, które pomogły zarówno nam, jak i rodzicom uczęszczającym na nasz kurs. Nie każda z nich będzie skuteczna z każdym dzieckiem. Nie każda będzie odpowiadać wszystkim rodzicom. I nie istnieje taka, która będzie przynosiła dobre efekty przez cały czas. Jednakże metody te umożliwiają jedno. Stworzenie takiego klimatu, w którym może rozwijać się duch współpracy. Na stronie 25 znajdziecie pierwszą metodę. Opisz. Opisz, co widzisz lub opisz problem. Posłuchajmy, jaka jest różnica między wypowiedziami, które nie pomagają dziecku, a prostym opisaniem problemu.
Jesteś taki nieodpowiedzialny, zawsze zapominasz zakręcić wodę. Chcesz, żebyśmy mieli powódź? Johnny, woda w wannie za chwilę się przeleje.
Przez cały dzień nie wyprowadziłaś psa. Nie zasługujesz na to, aby go mieć. Widzę, że Rover chodzi nerwowo koło drzwi. Ile razy muszę ci mówić, abyś zgasił światło zaraz po wyjściu z łazienki? Zostawiłeś światło w łazience.
Natychmiast odłóż słuchawkę. Jill, muszę zadzwonić.
Zauważcie, że gdy opisujemy problem, dajemy dziecku szansę, by samo zastanowiło się, co należy zrobić. Na następnej stronie znajdziecie kolejną metodę. Udziel informacji. Posłuchajcie, jaka jest różnica między oskarżeniami i zniewagami, a krótką informacją.
Kto pił mleko i zostawił butelkę na wierzchu? Dzieci, mleko kwaśnieje, gdy nie jest w lodówce. To obrzydliwe. Co ten ogryzek robi na twoim łóżku? Mieszkasz jak świnka. Ogryzki wrzuca się do kosza.
Jeżeli jeszcze raz złapię cię na pisaniu po ścianach, to dostaniesz w skórę. Ściany nie są do pisania. Służy do tego papier.
Nigdy nie przyjdzie ci do głowy, żeby mi pomóc w pracach domowych?
Bardzo byś mi pomogła, gdybyś przygotowała stół do obiadu.
Kiedy dzieciom udziela się informacji, zwykle same dochodzą do tego, co należy zrobić. Na następnej stronie przedstawiono kolejną metodę, która jest efektywna i łatwa do zastosowania dla rodziców. Powiedz to jednym słowem. Posłuchajcie, jaka jest różnica pomiędzy długimi przemowami, a zredukowaniem informacji do jednego słowa.
Dzieci, proszę was i proszę, żebyście włożyły piżamy, a wy rozrabiacie. Obiecałyście oglądać telewizję w piżamach. Nie widzę, żeby któraś z was to zrobiła. Dzieci, piżamy. Znowu wychodzisz bez śniadania? Zapomniałabyś własnej głowy, gdyby nie była przytwierdzona. Jamie, śniadanie.
Przyrzekałeś, zanim wzięliśmy psa, że będziesz go codziennie karmił. Już trzeci raz w tym tygodniu muszę ci przypominać. Zaczynam mieć tego powyżej uszu. Billy, pies.
Dzieci nie lubią słuchać wykładów i kazań ani długich wyjaśnień. Dla nich im krótsze przypomnienie, tym lepsze. Czwarta metoda została zaprezentowana na stronie 28. Opisz, co czujesz. Zanim obejrzymy rysunki, chciałabym podkreślić, że dzieciom może pomóc poznanie uczuć rodziców. Gniewu, poirytowania, ale pod jednym warunkiem. Nie wolno robić żadnych uwag na temat cech charakteru czy osobowości dziecka. Jak to zrobić w praktyce? Mówcie o sobie, o swoich uczuciach. Wypowiadajcie się w pierwszej osobie. Czuję. Nie atakujcie dziecka słowami a ty, ty jesteś, ty zawsze, ty nigdy. Przyjrzyjmy się teraz rysunkom i zobaczmy, jaka jest różnica między wskazywaniem, co jest złego w dziecku, a mówieniem o własnych uczuciach.
Przestań, jesteś taki natrętny. Nie lubię, kiedy mnie ciągniesz za rękaw.
Co się z tobą dzieje? Zawsze zostawiasz otwarte drzwi.
Przeszkadza mi, kiedy zostawiasz drzwi otwarte. Nie będę ciągle krążyła.
Jesteś niegrzeczny. Zawsze przerywasz. Jestem taka sfrustrowana, kiedy zaczynam coś mówić i nie mogę skończyć.
Co ty sobie myślisz, mówiąc, że muszę z tobą iść? Zachowujesz się jak nieznośny dzieciak. Nie lubię, kiedy mówisz mi, że muszę zrobić wszystko, co chcesz. Chciałbym, żebyś do mnie powiedziała: tatusiu, jestem gotowa, możemy iść?
Czasami nic nie przyniesie takiego efektu jak słowo pisane, czyli liściki. Na stronie 29 zobaczycie przykłady liścików, które rodzice napisali do dzieci. Pierwszy liścik napisał ojciec, zmęczony czyszczeniem umywalki zapchanej długimi włosami córki. Drugą notatkę matka przytwierdziła do telewizora przed pójściem do pracy. Trzeci liścik został zawieszony na drzwiach sypialni. Była to dwustronnie zapisana wywieszka, która zapewniła zmęczonym rodzicom dodatkową godzinę snu w niedzielę rano. Kiedy wstali, odwrócili wywieszkę na drugą stronę. Następnie zobaczycie, jaki liścik napisał ojciec, aby przemówił do syna za niego. Następną notkę matka skierowała do swojego syna i jego kolegi. Żaden z nich nie umiał czytać. Byli zachwyceni, kiedy przyleciał do nich samolocik z wypisanymi słowami. Przybiegli do niej z pytaniem, co znaczą te słowa. Kiedy się dowiedzieli, poszli poukładać zabawki. Właśnie poznaliście 5 sposobów zachęcających dziecko do współpracy. Teraz, zanim wrócicie do domu, gdzie dopadną was własne dzieci, będziecie mieli szansę przećwiczyć je. Na stronie 31 i dalej znajdziecie opis sytuacji sprawiających problem. Proszę, żebyście poświęcili 10 minut na to ćwiczenie. To więcej czasu niż macie w domu.
Proszę zatrzymać odtwarzacz.
Pamiętam moje własne doświadczenia, kiedy po raz pierwszy eksperymentowałam z tymi metodami. Chciałam błyskawicznie wprowadzić te nowe sposoby w mojej rodzinie, to też kiedy wróciłam ze spotkania i potknęłam się o łyżwy mojej córki rzucone w przedpokoju, powiedziałam słodko: miejsce łyżew jest w szafie. Myślałam, że jestem wspaniała. Kiedy córka spojrzała na mnie obojętnie i wróciła do czytania książki, uderzyłam ją. Od tego czasu nauczyłam się, że ważne jest, aby być autentycznym. Jeśli będę udawać cierpliwość, kiedy jestem zła, to prędzej czy później odegram się za to na dziecku. Nawet jeśli za pierwszym razem nie widzę skutków, nie znaczy to, że powinnam wrócić do starych metod. Przecież znam więcej niż jedną metodę. Mogę stosować różne kombinacje, a jeśli będzie to konieczne, zrobię to bardziej stanowczo. Na przykład, gdy widzę mokry ręcznik na swoim łóżku, mogę zacząć od spokojnego wytłumaczenia córce. Ten ręcznik moczy mi koc. Mogę to połączyć ze stwierdzeniem. Mokre ręczniki należy zostawiać w łazience. Jeżeli jest zatopiona w marzeniach, mogę powiedzieć głośniej. Jill, ręcznik! Przypuśćmy, że nadal nie reaguje, a ja czuję narastającą złość. Jill, nie chcę spać całą noc w zimnym, mokrym łóżku. Jeśli nie będę miała ochoty strzępić sobie języka, mogę rzucić liścik na książkę, którą właśnie czyta. Irytują mnie mokre ręczniki w moim łóżku. Mogę sobie nawet wyobrazić, że ogarnia mnie taka złość, iż mówię do córki. Nie lubię, gdy mnie ignorujesz. Odkładam twój mokry ręcznik na miejsce, ale jestem na ciebie obrażona. Istnieje wiele sposobów, aby dostosować informacje do nastroju. A teraz zobaczmy, jak można odnieść te umiejętności do sytuacji w waszych domach. Spójrzmy raz jeszcze na naszą listę codziennych zrób to i nie rób tego. Ze strony 23. Czy jest na tej liście jakaś sytuacja, w której dziecko stawia szczególny opór, a w której można by zastosować jedną z poznanych dzisiaj metod? Proszę, abyście dobrali się w pary z kimś, z kim jeszcze nie współpracowaliście. Każdy opisze drugiej osobie swój problem i wspólnie przedyskutujecie nowe sposoby postępowania. Na stronie 35 podręcznika znajdziecie miejsce na zanotowanie waszych przemyśleń.
Proszę zatrzymać odtwarzacz.
Proszę, aby wszyscy dobrali się w pary i rozpoczęli dyskusję. Mamy nadzieję, że ta dyskusja podsunęła wam nowe pomysły. Niektórzy z was mogą myśleć, przypuśćmy, że moje dziecko nadal nie reaguje. Co wtedy? Podczas naszego następnego spotkania zapoznamy się z bardziej złożonymi metodami zachęcania dzieci do współpracy. Porozmawiamy o rozwiązywaniu problemów i alternatywie stosowania kar. Mamy nadzieję, że sesja poświęcona zachęcaniu do współpracy pozwoli wam lepiej, łatwiej przebrnąć przez najbliższe dni. A teraz oddaję głos przewodnikowi, który przeczyta zadanie domowe.